I chyba takim największym problemem, z jakim się dzisiaj spotykam, to takie właśnie poczucie, że no jesteśmy bezwartościowi, że jesteśmy niepotrzebni, że nasze powołanie no niby jakieś tam było, ale ono nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. No i źle się w nim czujemy. Jesteśmy rozczarowani sobą, jesteśmy rozczarowani współmałżonkiem, jesteśmy rozczarowani swoim powołaniem. No i z tego rozczarowania też niestety wychodzą różnego rodzaju komplikacje dla małżeństw, w których jesteście, w których są właśnie małżeństwa. Bardzo często te frustracje czy te rozczarowania no mają swoją najgorszą możliwą opcję, to znaczy rozwód, rozejście się. To jest prawdziwy dramat, do którego niestety się zbyt wielu przyzwyczaiło, także katolików. I dzisiaj w Kościele taką pierwszą rzeczą, z którą musimy się mierzyć wszyscy, i rodziny, i małżeństwa, i duszpasterstwa małżeństw, rodzin, to jest stworzyć w każdym z nas takie przeświadczenie prawdziwe, że małżeństwo jest największą świętością i że za małżeństwem idą wszelkie potrzebne łaski, żeby ono przetrwało. Jasne, potrzeba tutaj wielkiego wysiłku, szczególnie skierowanego do przygotowujących się do małżeństwa, żeby na tę drogę wchodzili ludzie przygotowani, uformowani, znający siebie, swoje słabe punkty i wiedzący, jak sobie z nimi radzić. To jest nasze olbrzymie zadanie, potężne zadanie na dziś. Ale też tym zadaniem jest pomóc małżeństwom uwierzyć, że nie ma kryzysu, którego by się nie dało pokonać. I także pomagać małżonkom, którzy zaczynają wątpić sami w siebie i wątpić w obecność Pana Boga, który z tymi łaskami przychodzi. To dotyczy każdego powołania. I powołania do kapłaństwa, i powołania do małżeństwa. Spotykam się też z kapłanami w kryzysach i też staram się do nich mówić: słuchaj, to nie jest tak, że Pan Bóg się pomylił albo że ty się pomyliłeś, tylko gdzieś tam coś po drodze się nie udało. Coś tam ty zawaliłeś, Pan Bóg nigdy nie zawala, ty coś zawaliłeś. Trzeba teraz spojrzeć na tą przeszłość, co się wydarzyło, co było tym słabym punktem i próbować to odbudować. I tak samo trzeba patrzeć w małżeństwie, w rodzinie. A nade wszystko nie zwątpić nigdy ani w siebie, ani we współmałżonka, ani w swoje powołanie. Ja się często przekonuję, że jeżeli Pan Bóg chce, żebym gdzieś był, to daj mi takie słowo na konkretny dzień. I takim słowem był pewien telefon, który dzisiaj miałem od pewnej mojej koleżanki. I też dzisiejsze Słowo Boże, które jakoś bardzo mocno mnie dotknęło niedawno, półtorej godziny temu, kiedy zaczynała się msza święta. Bo to jest dzisiejsze pierwsze czytanie. Przeczytam pierwsze trzy zdania. To jest fragment z listu Pawła Apostoła do Rzymian. Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. I szczególnie mocno zagrało mi w sercu to pierwsze zdanie. Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Tego Pan Bóg chce od każdego z nas, abyśmy nie wątpili, abyśmy nie okazywali jakiejś formy wahania, niedowierzania co do obietnicy Bożej. Jaką obietnicę Wam Bóg złożył? Jaką w dniu ślubu? Co Wam Bóg obiecał w dniu ślubu? Tak. Że będzie z wami. Co więcej, że nie tylko będzie, on będzie działał między wami. Że będzie działał, to znaczy, że nic mu nie umyka z tego, co jest jakąś słabością i on będzie potrafił wejść w tą waszą słabość i ją uzdrawiać. Jemu najbardziej na tym zależy, że on chce coś ważnego przeprowadzić przez wasze małżeństwo. To nie jest proste. Tak samo jak Bóg chce przeprowadzić przez moje kapłaństwo. Ja jestem bardzo porną gliną. Ale Bóg z nawet najbardziej opornej gliny wszystko wyprowadzi. Z prochu stworzył piękny świat. Z prochu, zwykły proszek, tak? Proszę zobaczyć. I my jesteśmy takim prochem. Każdy z nas tutaj obecnych. I mimo wszystko nawet z tej najgorszej, najsłabszej materii Bóg potrafi utkać wielkie, wspaniałe rzeczy. Tylko On musi być cały czas w tym obecny. I każdy małżonek, kobieta, mężczyzna, którzy podchodzą do ołtarza, muszą w to wierzyć, że Bóg ani przez chwilę nie wycofuje się ze swojej roli. I ilekroć my go przywołujemy, żeby mógł działać i poddajemy się temu działaniu, to robimy najlepszą rzecz, jaka jest możliwa dla naszego małżeństwa, dla naszego powołania. Tylko trzeba w to wierzyć i nie wątpić. Abraham nie zwątpił, pomimo że miał na pewno wiele takich okazji, żeby się zawahać czy zwątpić, ale uwierzył Bogu, ta obietnica się spełniła, wypełniła, przynajmniej część z tej obietnicy zobaczył na własne oczy. Ale właśnie tak jak dalej czytamy, oddał Bogu chwałę przez to, że wierzył, że był przekonany, że Bóg jest mocen wypełnić to, co obiecał. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o rozwodzie, rozstanie się, to tak jakby mówił, nie ma możliwości uzdrowić mojego małżeństwa. To tak jakby stanął przed Bogiem, Boże, Ty nie jesteś wszechmocny, Ty się pomyliłeś. Nie ma możliwości, żeby to uzdrowić, musimy się rozejść. I to jest wielki dramat nas, jako katolików, ludzi wierzących, bo przecież nie katolik nie idzie do ołtarza prosić Boga o pomoc, bo w Niego nie wierzy. Że katolik najpierw coś deklaruje, a potem się z tego wycofuje. Jest olbrzymi problem z naszą wiarą. Niedowierzanie, wahanie. To nie jest tak, że to się dokonuje z dnia na dzień. To jest pewien proces. Pewien proces, który bazuje niestety na naszym odchodzeniu od Pana Boga. Diabeł bardzo powoli nas odciąga od Pana Boga. I w pewnym momencie jest go coraz mniej, mniej i mniej, albo go już później nie mam w ogóle. I nie ma co ratować, bo jeżeli ratujemy, to nie Bożą mocą, tylko sami próbujemy swoją mądrością, jakimś doświadczeniem, albo idziemy do różnych ludzi, którzy nam doradzają, często doradzają nam bardzo źle. I bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie z jakimiś problemami, ale już mają z góry założoną tezę, co ja mam im odpowiedzieć. Jeżeli to, co ja mówię, nie zgadza się z ich założoną tezą, to próbują ją na mnie na przykład wymusić na różne sposoby, manipulacją, jakąś formą szantażu emocjonalnego, a bo ksiądz mnie nie rozumie, a bo ksiądz nie jest na moim miejscu, bo ksiądz nie przechodzi to, co ja przechodzę. No to jest właśnie taka forma, żebym ja się poczuł w tym momencie źle, że ja kogoś nie rozumiem, że ja nie potrafię się w niego wczuć, że nie jestem kompetentny i tak dalej. No to takie szantażyki są na porządku dziennym. Albo na przykład no, czasami to jest jakaś forma przemocy, właśnie pojawiają się jakieś krzyki i tak dalej, że dobra, dla świętego spokoju potwierdzę, co pan, co pani chce mi powiedzieć, tak, powinniście się rozejść i to będzie najlepiej. No i ktoś taki zaraz wstanie uradowany, albo ten ksiądz mi powiedział, że powinniśmy się rozejść, prawda? A ksiądz już tak powiedział, bo już miał kogoś serdecznie dość, bo był taki agresywny i tak dalej. I na różne sposoby właśnie widzimy, że usiłuje się wymusić coś na przykład na nas, na kapłanach. Bywa też tak, że taka osoba jest niesamowicie pyszna, która przychodzi z tym swoim problemem i ona nie chce przyjąć do wiadomości, że ktoś może myśleć inaczej niż on. Tak jak powiedziałem, ma jakąś tezę założoną, ona wie najlepiej, ona wie najlepiej. I to są osoby, które na początku wystawiają sobie niesamowitą laurkę, jak to są obdarzeni Duchem Świętym, ile rzeczy działają, na przykład często już w kościele, jakie wielkie rzeczy Bóg przez nich przeprowadza i z góry stwarzają taki obraz siebie samych, którzy są niesamowicie kompetentni w wielu dziedzinach, tylko że jakimś cudem trafiła im się najgorsza możliwa żona albo najgorszy możliwy mąż. I naszym zadaniem jest tylko potwierdzić, że no, rzeczywiście to małżeństwo było pomyłką. Tak nędzna kobieta, tak nędzny mężczyzna to nawet nie miał prawa się zbliżyć do ciebie, takiego wspaniałego mężczyzny czy kobiety. I jeżeli się zbliżył, to ciebie oszukał, coś się stało nieważnego, co powoduje, że wasze małżeństwo jest nieważne i powinniście się rozejść. No takie są właśnie dzisiaj historie. I ludzie właśnie z takimi nastawieniami przychodzą do różnych kapłanów albo do świeckich terapeutów, nawet do swoich przyjaciół, tylko po to, żeby uzyskać tę jedną potrzebną im informację. Rozejdź się ze swoją żoną czy ze swoim mężem. I to jest taka pierwsza rzecz, nad którą by się warto zastanowić, czy gdzieś przypadkiem nie staliśmy się współudziałowcem w tego rodzaju nieszczęściu, że ktoś do nas przyszedł z problemem, my go chcieliśmy wysłuchać, no bo ktoś o to prosił i my mu przytaknęliśmy, tak, rozejdź się, tak, rozwiedź się. Naszym zadaniem jest być obrońcami małżeństwa. I naprawdę to, co mówi pan Jacek Pulikowski, to się sprawdza. Każde małżeństwo jest do uratowania. Tylko musi być wola obojga, musi być tutaj pewne zrozumienie tego, co było nie tak i też musi też być w tym wszystkim obecny Pan Bóg. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć w takiej sytuacji, owszem, wysłuchaj, ale nie doradzaj. Bo jeżeli doradzisz komuś rozwód, rozejście albo nawet stwierdzenie nieważności małżeństwa, to znaczy, że coś jest nie tak. Bo tu trzeba mieć pewne kompetencje. Nawet nie każdy kapłan takie kompetencje ma. Ja pamiętam kiedyś pewnego kapłana, który zasugerował komuś, że wiesz, twoje małżeństwo prawie na pewno jest nieważne. Idź do sądu kościelnego, bo być może trzeba będzie to przeprowadzić i wtedy sobie kogoś tam znajdziesz i będziesz mógł sobie stworzyć nowe małżeństwo. I ta osoba, oczywiście, tam diabeł był w tym wszystkim obecny, zrozumiała to wszystko na opak. Ona zrozumiała, że na pewno twoje małżeństwo jest nieważne, a od tego jest dopiero sąd, żeby stwierdzić, czy na pewno, czy nie. Już się zaczął starać o rozwód ten cywilny, zresztą to jest też taka sprawa skomplikowana, bo jeżeli chcesz w sądzie kościelnym ubiegać się o stwierdzenie nieważności, to musisz się liczyć z tym, że część z tych sądów kościelnych będzie namawiała ciebie do rozwodu cywilnego. Wiecie, dlaczego tak jest? Że musi być najpierw rozwód cywilny, żeby było stwierdzenie nieważności. Bo gdyby okazało się, że to małżeństwo jest rzeczywiście nieważne, jest zawarte, to druga strona ze złośliwości może ci nie dać rozwodu cywilnego i będzie później takie zaszachowanie. I tutaj wiele sądów kościelnych chce się tutaj zabezpieczyć i najpierw mówi, no to słuchajcie, najpierw musi być rozwód cywilny, żeby było stwierdzenie nieważności. To jest taka rzecz, no, na którą nie ma złotych recept, ale ponieważ tak jest, no to te osoby już biorą rozwód cywilny, mimo że jeszcze proces nawet się kościelny nie zaczął, już formalnie nie są małżeństwem i już jakby małżeństwem nie byli. I jeszcze w międzyczasie pojawia się jakiś nowy partner, kobieta, mężczyzna, zaczyna się grzech, cudzołóstwa. Ta sytuacja potem trwa, bo takie stwierdzenie nieważności nie trwa roku, dwóch, tylko czasami dłużej. No i okazuje się, że na przykład czasami małżeństwo jednak jest ważnie zawarte. No ale ta relacja już kolejna, jak powiedziałem, trwa. Są dzieci na przykład w tej nowej relacji. No i tak żyją sobie w cudzołóstwie przez długie, długie lata, aż do śmierci w grzechu bez sakramentów. I jest jakieś wielkie, wielkie nieszczęście. I ten kapłan właśnie, bo tak od niego zacząłem, który tak doradził, miał spotkanie z pewną kobietą, która jest bardzo blisko Pana Jezusa. I ta kobieta na mszy świętej dostała takie poznanie, słowo od Pana Jezusa, podejdź do tego księdza i powiedz mu, że na sądzie Bożym odpowiesz za te twoje doradzania. Te nieprzemodlone, bezmyślne doradzanie. Na sądzie Bożym odpowiesz za te małżeństwa, które się rozbiły, bo doradziłeś komuś stwierdzenie nieważności. Bo ta osoba już w swoim sercu przyjęła, że małżeństwo jest nieważne, popełniła szereg błędów. Zamiast doradzić jej, zrobić wszystko, żeby to uratować. Albo żeby przynajmniej starać się doprowadzić to małżeństwo do takiego etapu, że oni by mogli w sercu zobaczyć, że zrobili wszystko, co mogą, to ty im doradziłeś to najprostsze, najgorsze rozwiązanie, że na pewno być może twoje małżeństwo jest nieważne. To, gdzie jest problem? Że zwątpili w swoje małżeństwo. To słowo mi chodzi, zwątpienie. Że oni w to zwątpili. My jako kapłani, czy wy jako świeccy, doradzający swoim przyjaciołom, znajomym w kryzysie, nigdy nie możecie doprowadzić do takiej sytuacji, że ktoś zwątpi w żonę, w męża, w swoje małżeństwo, w swoje powołanie. To jest istotą tego, co chcę powiedzieć. I na sądzie Bożym odpowiemy za to, że myśmy nieraz się tutaj pomylili. To jest, myślę, najważniejsze zadanie dzisiaj nas, jako katolików. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz. Kiedy przychodzimy do siebie nawzajem w małżeństwie, to widzimy, że nie jesteśmy ludźmi idealnymi. Że w dniu ślubu oczywiście jeszcze jest jakaś forma zakochania, idealizowania żony, męża, ale po jakimś czasie no, wychodzi ta codzienność, wychodzi prawda o nas, o naszej słabości. I bardzo często przychodzi taka pokusa, żeby wytknąć współmałżonkowi tą jego słabość, powiedzieć, co jest nie tak. Zgadza się, trzeba to robić. Na przykład w kościele domowym jest taki moment, kiedy od czasu do czasu, raz na miesiąc rozmawiacie ze sobą i mówicie o tym, co jest tą słabością, gdzie się na przykład poraniliście i tak dalej, co można by zrobić inaczej, lepiej i tak dalej. Tak jest na przykład w kościele domowym, ale też wiem, że wiele małżeństw ma tutaj problemy, żeby te rozmowy przeprowadzać. Ogólnie jest wielki problem między małżonkami, żeby mówić sobie prawdę. Mówić sobie prawdę, która boli. Mówić sobie nawzajem o tym, co jest waszą słabością. I to jest problem, który praktycznie pojawia się już na samych początkach małżeństwa. To nawet czasami się pojawia jeszcze przed ślubem. I tutaj myślę też, że trzeba mieć oczy szeroko otwarte na to, w jaki sposób druga strona mówi ci to, co jest trudną prawdą o tobie samym. Czy ona potrafi to robić w sposób umiejętny, taki, który ciebie buduje, a nie rujnuje. To jeszcze trzeba umieć zobaczyć przed ślubem, bo jeżeli przed ślubem twój narzeczony czy narzeczona doprowadzą ciebie do łez, do jakiegoś takiego poczucia zdruzgotania, ponieważ w sposób nieumiejętny mówił ci o twoich słabościach, no to znaczy, że on się nie za bardzo nadaje na męża czy na żonę, bo jednak bycie mężem, żoną to znaczy być kimś, kto jest wsparciem dla drugiej osoby. Czasami okazuje się, że taka osoba no, nie potrafi, może kocha, ale nie potrafi w umiejętny sposób mówić trudną prawdę tej drugiej stronie. I tutaj są wielkie poranienia i przed ślubem, i po ślubie. Czasami przed ślubem nie było takich rozmów, no bo to też, jak powiedziałem, zakochanie, różowe okularki i tak dalej. No i dużo tych spraw wyszło właśnie, jak to się mówi, z wiekiem, z latami, z tym całym bagażem doświadczeń. I no potem no właśnie się okazuje, że my właściwie nie potrafiliśmy mówić sobie tej prawdy. Myśmy się tego nie nauczyli. I to jest właśnie wielki, wielki problem. I wiele małżeństw rozpadło się właśnie z tej przyczyny, z tego powodu, że nie potrafili mówić sobie prawdy w taki sposób, który byłby przejawem miłości, obecności Boga. Nie potrafili mówić sobie tej prawdy w taki sposób, że ta druga strona czuła, że mówi przez mojego męża, przez moją żonę sam Jezus, który patrzy na mnie z miłością, ze współczuciem, że chce mojego dobra, że to, co mówi, to mnie buduje, a nie rujnuje. Bardzo często jest właśnie taki osąd, zło, gniew, nienawiść, takie właśnie deptanie tej drugiej osoby w słabości. I to jest właśnie jakiś wielki problem. I bardzo często jako kapłan spotykam się właśnie z takimi sytuacjami. To już są niestety świadectwa osób, które są często właśnie po rozwodzie i one też udowadniają mi, że miały rację, że się rozeszły, no bo to się nie dało inaczej. Co mnie najbardziej boli, że to często były osoby, które przedstawiały się jako na przykład wierzące, jako będące właśnie blisko Pana Jezusa. Jest to wielki problem, jeżeli ktoś mówi, że jest blisko Pana Jezusa, a równocześnie dowodzi, że on musiał się rozejść albo że musiał zostawić swoją żonę czy męża, bo to też są takie przypadki, że formalnie są w rozwodzie cywilnym, ale ta osoba na przykład twierdzi, no ale nie biorę sobie nikogo innego, no bo ślubowałem, więc jestem sam i tak dalej. Ale cały czas udowadnia, że to było na pewno bardzo dobre i słuszne, że się rozstali, że nie mieszkają ze sobą razem. Jedna z takich ostatnich właśnie sytuacji, która miała miejsce w moim kopaństwie, no to właśnie taki mężczyzna, który mówił o problemach emocjonalnych swojej żony, że ona właśnie nie nadaje się na tą żonę, że nawet jakiś ksiądz, kilku księży rozeznało, że to małżeństwo nie powinno było istnieć, nie powinno być zawarte. I tu podkreślam, to nie było jakiejś tam przemocy, nie wiadomo czego, no po prostu no, miała ta pani jakieś problemy emocjonalne, no czasem rzuciła słuchawką, czasami tam powiedziała coś nieprzyjemnego, nie panowała na pewno czasami nad swoją emocjonalnością, no ale gdzieś tam w pewnym momencie ten mężczyzna nie wytrzymał, no i właśnie podjął decyzję, no my nie możemy mieszkać ze sobą razem, ja z taką furiatką nie mogę mieszkać i tak dalej. Ale nie doszedł do przyczyny, dlaczego tak się działo. Dlaczego ona właśnie w taki sposób reagowała na jego pewne zachowania, bo one się też znikąd nie brały. Tam były bardzo konkretne przyczyny. I tą pierwszą przyczyną było to, że on tracił autorytet w jej oczach. To są właśnie takie jakby dwie drogi, gdzie się rozchodzą małżonkowie między sobą. Kobieta chce mieć w mężczyźnie autorytet. On ma być dla niej autorytetem. Ten autorytet budowany jest właśnie przez to, w jaki sposób ją traktuje. To znaczy, czy ona jest dla niego najważniejsza i czy on potrafi to okazywać, pamiętać o tym i czy dobrze podejmuje swoje obowiązki, na przykład związane z tym, że pracuje, utrzymuje dom, czuje się za to odpowiedzialny, że jestem ojcem, że jestem mężem w domu, jest, nie tylko, że przynosi pieniądze, ale jestem oparciem, tą skałą, to jest ten autorytet. W przypadku kobiet mężczyzna rozczaruje się swoją żoną, on chce mieć tą piękną, najpiękniejszą, jeżeli ona przestaje dbać o siebie. Często tak jest, to się wielu mężczyzn o to skarży przed ślubem, tak, odwalona, zawsze odpicowana po ślubie, zupełnie już jej przestało zależeć. I się dziwić, że ja się oglądam za innymi koleżankami, ładnymi, zadbanymi. Mężczyźni są wzrokowcami, szanujcie te kobiety, dbajcie o siebie, o swój ubiór i tak dalej, to co jest ważne, potrzebne. To jest pierwsza przestrzeń, a druga przestrzeń to też to, co jest związane z wypełnianiem swoich obowiązków, na przykład, że albo nie chce mieć dzieci, albo zamyka się na macierzyństwo, nie dba o dom, ucieka tam właśnie w jakieś tam kariery i tak dalej. No, mężczyzna też chce mieć żonę, też chce mieć właśnie tą, która tworzy tą przestrzeń tego ciepła domowego. I często tego brakuje. Także na tych płaszczyznach może dojść do takiego rozczarowania kobietą. I tak jak powiedziałem, widzą w sobie to, co jest tą słabością, ale nie potrafią sobie w tego właściwy sposób zakomunikować. Bardzo szybko dochodzi do konfliktów, do niezrozumienia tej drugiej strony. I w to wkrada się zły duch. Natychmiast. I w jednej, i w drugiej stronie. Tej stronie, która wydaje się być pokrzywdzona, to zaczyna punktować wszystkie słabości współmałżonka. I mówić, widzisz, miało być tak, tak, a jest tak i tak. Tej stronie poranionej znowu zły duch pokazuje, odpłacaj złem za zło. On zaczyna ciebie ignorować, on ciebie już nie szanuje, on ci cały czas coś tam wymawia, więc odpłacaj mu tym samym, agresją na agresję. I to później się wszystko zaczyna sypać. To jest najgorsza możliwa opcja, bo zamiast stworzyć jakąś przestrzeń spotkania, dialogu, to jest tylko przestrzeń do wzajemnego oskarżania się. I tutaj jeszcze tym nieszczęściem jest to, że my często potrafimy świetnie doradzać innym, jakie powinni mieć udane małżeństwo i tak dalej. I naprawdę widzimy to wprawdzie. Ale jeżeli chodzi o nasze małżeństwo, to jesteśmy fatalni. Wybieramy najgorsze możliwe opcje. Dlaczego tak jest? Dlatego, bo jesteśmy uwiązani emocjonalnie. Jestem uwiązany emocjonalnie. To jest taka rzecz, o której chciałbym, żebyście też wiedzieli, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie, kiedy jestem uwiązany emocjonalnie. Jeżeli ja na przykład kogoś kocham, to ja też wiem, że ja nie jestem w stanie obiektywnie spojrzeć na nią, bo jestem uwiązany emocjonalnie z tą osobą. Matka nie zawsze potrafi w prawdzie spojrzeć na swoje dzieci, na ich słabości, no bo je po prostu jako matka traktuje, może idealizuje i tak dalej. Brakuje jej tego dystansu. Kiedy też jesteśmy w jakimś problemie, w jakimś konflikcie, to nie potrafimy spojrzeć obiektywnie ze wszystkich stron na to, co jest dobre i złe. Jak to się mówi, każdy kij ma dwa końce. Mówi się też, że w małżeństwie nigdy jedna strona nie jest winna. Zawsze jest gdzieś tam wina po obu stronach. Myślę, że tak jest. Tylko ktoś, kto jest w tym małżeństwie, mówi, to jest niemożliwe, żebym ja był winien. To jest niemożliwe. Dlatego tak mówimy, bo jesteśmy uwiązani emocjonalnie. Pewnych spraw nie potrafimy spojrzeć. Nie potrafimy zobaczyć obiektywnie. I przez to uwiązanie emocjonalne nie potrafimy spojrzeć wprawdzie na swoje małżeństwo. I jeszcze dochodzi problem, że idziemy do złych doradców albo do tych, którzy nas przyklepią, powiedzą, tak, jesteś pokrzywdzony, rozejdź się ze swoją żoną, ze swoim mężem. Dlaczego ktoś tak powiedział? Bo nas po prostu lubi, bo wie, że my chcemy tego usłyszeć. My chcemy to słyszeć. Nie chcemy stracić tej przyjaźni. Często ja się na tym łapię jako ksiądz, jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kogo lubię i tak dalej, no to mam o tym opowiedzieć to, co wiem, że chciałby usłyszeć. I dlatego też asekuracyjnie mówię, wiesz, no tak, jest to trudny problem i tak dalej, ale dobrze byłoby, żebyś porozmawiał na ten temat jeszcze z kimś innym. Bo ja wiem, że ja mogę nie być obiektywny, że ja będę trzymał stronę właśnie ich, bo ich na przykład lubię, tej strony i tak dalej. Więc tutaj też uważajmy, do kogo idziemy w sytuacjach, które są dla nas trudne. Często idziemy na przykład do swoich rodziców, ale wiadomo, że rodzice zawsze wezmą stronę swojego dziecka w takim konflikcie. Kiepscy doradcy czy do przyjaciół. Szukamy sobie często jakichś No właśnie, czy może tam kapłanów, czy coś, no, którzy też gdzieś tam po naszej stronie będą, reprezentują naszą jakąś tam duchowy światopogląd. No ale ktoś powie, no ale tak nie zawsze jest. No, ktoś powie, idziemy gdzieś do jakichś terapeutów i tak dalej. I tutaj uwaga, nie zawsze taki terapeuta też jest dobrym doradcą. To też trzeba umieć rozeznawać, jaki owoc będzie z tego, co nam doradzi, jak przeprowadzi naszą terapię. Przecież on też ma swoje poranienia. Ja znam taką sytuację pewnej kobiety, terapeutki. Ja myślę, że wy też możecie to nawet na poziomie swojego wyobrażenia o pracy terapeuty zrozumieć. I tą terapeutką jest kobieta, która wyszła z przemocowego domu, doświadczyła przemocy od ojca, od swojego rodzeństwa, szczególnie od braci, od swojego męża również. I ona ma fatalne zdanie o mężczyznach. Taka klasyczna feministka. Kiedy przychodzi ktoś do niej na terapię i są to kobiety, to ona tak przeprowadza tą terapię, że zawsze zrównuje z ziemią każdego mężczyznę, który był w otoczeniu tejże właśnie kobiety, tego pacjenta, który przyszedł. Ona jest fatalną terapeutką, bo przez nią, przez jej porady przemawiają jej własne poranienia, czyli jest też uwiązana emocjonalnie. Też musimy wiedzieć, do kogo idzie i jaki jest owoc tego, co ta osoba, ten niby pseudoterapeuta nam radzi. Czasami to też może być kapłan, przez niego też mogą przemawiać różnego rodzaju poranienia, jakieś rozczarowania i frustracje. A więc patrzmy na owoce tego, co ktoś nam doradza, ale też na wolę Bożą. Tą wolę Bożą trzeba rozeznawać, bo czasami taki terapeuta powie, że rozejdźcie się, bo owocem tego rozejścia się będzie między wami spokój, że nie będzie krzyków, że wasze dzieci nie będą cierpieć. Ale jaka jest wola Boża? Czy Bóg tego też chce? Czy Bóg się pod tym podpisze? A często Pan Bóg mówi, to nie jest moją wolą, żebyście się rozstali. Owszem, bo o to chodzi, żeby mądrze rozeznawać to wszystko i w ciszy. W ciszy to znaczy w tym wyciszeniu emocjonalnym, w tym spotkaniu z Panem Bogiem, na modlitwie, no bo jeżeli to jest tylko taki bieg, 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 no to ty nic nie rozeznasz, nie usłyszysz, co Pan Bóg chce od ciebie. Mądrze to znaczy w taki sposób, że jeżeli na przykład dzieje się jakaś realna krzywda, jakaś forma przemocy, ale też czasami jeżeli wiesz, że no już nie możecie między sobą normalnie komunikować się, bo już pióra lecą, może trzeba sobie właśnie zafundować taką separację. Ale co mam na myśli mówiąc o separacji? No na weekend sobie gdzieś po prostu się rozjechać, ale nie rozjechać się po to, żeby adorować swoje własne zranienia, tylko po to, żeby się spotkać z Panem Jezusem. Ja myślę, że wszystkie separacje mogłyby się właśnie skończyć w takim krótkim czasie. Oczywiście nie wszystkie, bo są, ale to już są skrajności, żeby ktoś tam nie mówił też, że a co z alkoholikiem, który tutaj tam. To ja nie mówię o takich skrajnościach. Cały czas jest założenie, że mówimy o w miarę normalnie funkcjonujących małżeństwach katolickich. To jest takie założenie, bo to nie skrajności. To nie jest temat naszego spotkania. Te skrajności, od razu to zaznaczę. W takich przypadkach, w tych miarę normalnie funkcjonujących małżeństw, naprawdę od czasu do czasu dobrze robi sobie taka separacja. Czasami na 2 godziny wyjść sobie gdzieś tam na spacer, ochłonąć. Czasami na 1 dzień, może 2 dni na weekend, gdzieś tam rozejść się na modlitwę i wrócić do siebie. Ale właśnie rozejść się tylko po to, żeby spotkać się z Panem Jezusem w ciszy, wyciszyć te emocje, zastanowić się, czego zabrakło, co było tą moją słabością, moim brakiem, moim deficytem. I to wejście w samego siebie jest w ogóle kluczem do tego, żeby zrozumieć, dlaczego tutaj wam się to małżeństwo nie udaje, dlaczego nie możecie się spotkać, bo właśnie w tych deficytach wychodzi właśnie to, że mamy problem z naszymi emocjami, na przykład kobiety, no bo gdzieś tam we wczesnym dzieciństwie czy w młodości pojawiły się jakieś poranienia. Dlaczego te poranienia są? Bo ich nie oddaję Panu Jezusowi, bo ja je hoduję w sobie, ja je jątrzę, nie przedstawiam ich Panu Jezusowi, nie pozwalam, żeby to było jakoś uzdrawiane. W przypadku mężczyzn to też może być właśnie jakaś pycha, która narasta, przekonanie o swojej nieomylności, bo też może miałem jakieś złe wzorce ojca czy jakiegoś innego mężczyzny, że nie potrafię tutaj być pokornym wobec siebie, szczególnie wobec słabości współmałżonka, żony. To jest bardzo ważne, żeby uzdrawiać małżeństwa, żeby w ogóle być w małżeństwie. Bardzo ważne jest to, żeby umieć z pokorą podejść do słabości współmałżonka. Z pokorą podchodzić do słabości współmałżonka, jak ten miłosierny Samarytanin. I nie widzieć krytycznym spojrzeniem tego, że on wybucha złością, gniewem, że nie jest taki, jaki jest, ale właśnie umieć spojrzeć na niego, jak Maryja patrzyła. Właśnie z tą miłością, ze współczuciem, ze zrozumieniem, to nie znaczy też, żeby nie reagować, milczeć. Owszem, trzeba o tym mówić, stawiać jakieś granice, ale z miłością. Co wypowiadasz? Rozeznawać duchy, które w tobie są w tym momencie. Rozeznawanie duchów, fundament wszystkiego, wszędzie, w każdym powołaniu. Rzecz banalnie prosta. Rozeznawanie duchów. Pod jakim wpływem, czyli pod jakim duchem jesteś, kiedy chcesz coś powiedzieć do małżonka. Chcesz powiedzieć tak zwaną trudną prawdę. Z jakiego ducha to mówisz? Czy z Bożego Ducha, czy ze złego ducha? Na 100% ze złego ducha, jeżeli powiesz te słowa. Z gniewem, ze złością, z nienawiścią. Jeżeli widzisz jak najgorzej swoją żonę czy swojego męża, to jesteś na bank pod wpływem złego ducha i nic nie powiesz sensownego. Owszem, powiesz prawdę. Jeżeli mąż powie do żony, jesteś furiatką, jesteś złośnicą, rozwalasz nasze małżeństwo. No powiedział prawdę, no bo jest furiatką, jest złośnicą i rozwala małżeństwo takim zachowaniem. Ale w jaki sposób on powiedział tą prawdę? Z jakiego ducha? Ze złego ducha. Czy ta prawda uleczy cokolwiek? Nic nie uleczy. To jest tylko, jak to się mówi, benzyna na ogień. On ją niszczy, miażdży. I on mówi, ja przecież powiedziałem prawdę. Chrystus kazał głosić prawdę. Mamy żyć Ewangelią, nie możemy żyć w kłamstwie. W końcu ktoś jej to powiedział, ja to powiedziałem. Co żeś powiedział? A może by tak ksiądz zaczął robić konfesjonale, co? Nikt by nie chodził do spowiedzi. A może nam bo nie chociaż. Ja mam nieraz taką pokusę. Ja wiem, nie, nic z tego nie będzie. Ani tym bardziej nie bądź takim kaznodzieją w swoim domu, ani prokuratorem, który mówi prawdę, ale skazująco. Depcząc po swojej żonie, mężu, po jej słabościach. Tak nie można. Jeżeli będziesz pod wpływem dobrego ducha, Bożego ducha, to powiesz też prawdę, ale powiesz ją z miłością, z troską, współczuciem i ta druga strona natychmiast to wyczuje. Ona będzie wiedziała, że tobie na niej, na nim zależy. Że w tobie nie ma gniewu, nie ma złości. Że to jest jakoś tam przemodlone, w to jest zaproszony Pan Jezus. To jest niesamowicie ważne. Owszem, trzeba mówić sobie prawdę, bo kolejną skrajnością jest to, że przestajemy sobie mówić prawdę, że unikamy tych trudnych tematów. To nie jest rozwiązanie. To jest żadne rozwiązanie. Przez to też niestety dochodzi potem do kryzysów małżeńskich, do niejednego rozejścia się. Tylko to jest jeszcze większe poranienie, bo ta druga strona właściwie to nie wie, o co chodziło. No nagle się żona spakowała, wyjechała, czy mąż gdzieś tam zostawił, no, ale no, nigdy nie potrafił powiedzieć. Są też takie osoby, które no, nie potrafią przyjąć tej prawdy i tak jak powiedziałem, no czasami trzeba być właśnie takim człowiekiem, który uzbraja w ci cierpliwość. Oczywiście, jak powiedziałem, trzeba być bardzo pokornym w tym wszystkim, umieć też przeczekać i mieć nadzieję, że ty właśnie okazując tą miłość współmałżonkowi, będąc przy nim, no dajesz mu tą czas i przestrzeń, żeby Pan Jezus uzdrawiał w nim to, co jest tą słabością. Że ty zapraszasz Pana Jezusa do tej sytuacji, jaka jest w waszym małżeństwie i pozwalasz mu, żeby on działał w sercu. Ty nie musisz wszystkiego mówić swojej żonie, swojemu mężowi. Owszem, pewne rzeczy możesz, ale pewnych rzeczy jeszcze nie. Są sprawy, na które twój mąż czy żona nie są gotowi, żeby usłyszeć. Może ty je widzisz, ale zaczekaj, poczekaj. Ta twoja żona, twój mąż we właściwym czasie sama to zrozumie i się zmieni. Ale nie zabieraj mu swojej miłości, uwagi, obecności. A czasami nam się wydaje, że jak dasz takiego kopa żonie, mężowi, na przykład wyprowadzając się, czy jakimś pozwem o rozwód i tak dalej, no to, że to da mu do myślenia. To nie daje do myślenia. Tutaj właśnie tym, co uzdrawia, jest miłość i jest Bóg. Ale tutaj no, trzeba o to walczyć. I przede wszystkim walczyć o to, żeby też umieć usłyszeć to, co ta druga strona chce to powiedzieć i zobaczyć, co było pierwszym powodem, przyczyną tego kryzysu. Tak jak wspomniałem, w tych wielu małżeństwach no, problemem jest właśnie to, że jedna strona na przykład traci autorytet, bo odchodzi od swoich obowiązków. I to, co też jest problemem właśnie w wielu katolickich małżeństwach, to jest takie uświęcanie swoich błędów, uzasadnianie ich jakimiś świętymi tematami. Jedna pani się bardzo mocno zaangażowała w jakąś ewangelizację, organizuje pielgrzymki, oczywiście zupełnie zapuściła swój dom, małżeństwo, męża, dzieci, no bo ona się tam udziela w tych pielgrzymkach. No i oczywiście no mąż pewnie się na to zdenerwował i tylko się kłócił z tą żoną, A żona: ponieważ ja organizuję pielgrzymki, zły duch mnie atakuje przez mojego męża, szatan się wścieka na moje rodziny i na moje małżeństwo. No nie, że szatan zaatakował, bo ty organizujesz pielgrzymki, tylko szatan atakuje dlatego, bo mąż po raz kolejny wrócił do domu, nie było obiadu, nie było kolacji, zamawiał pizzę i tak dalej, dzieci były nieogarnięte i tak dalej, no dom zapuszczony nie ma, bo ona organizuje święte pielgrzymki. No to było przyczyną, że ten zły duch tam wszedł. I tak samo, jakiś mąż się zaangażował w jakąś ewangelizację, tutaj jakieś wielkie rzeczy tworzył, no też nie było go dla żony, żona poczuła się opuszczona, zaniedbana, on się też zaczął otaczać jakimiś pięknymi kobietami, bo przecież w tej ewangelizacji to tam się spotyka różne osoby. No i żona po ludzku też zaczęła być zazdrosna od tego męża. No i on też, no tak, to już cię szatan atakuje, bo widzi to dobro, które ja tutaj robię przez ewangelizację i tak dalej. Ona jest tylko kobietą, nie tylko kobietą, jest kobietą i po prostu nie zgadza się na to, żeby on sobie tam z jakimiś innymi kobietami wyjeżdżał, coś tam robił. No nie. Inny był też taki przypadek, że mieli mieć coś ważnego dla siebie. Chyba to była rocznica ślubu. Na tą rocznicę ślubu mieli coś tam fajnego sobie zorganizować. To było w miarę wcześniej zaplanowane, ustalone. Żona na to czekała. On z kolei został poproszony przez kogoś, jakiegoś przyjaciela, też jakiegoś świeckiego ewangelizatora, że pojadą gdzieś na jakąś wielką ewangelizację. To będzie taka rzecz wielka, ogólnopolska, będzie głośno. I on do tej żony mówi, że słuchaj, no bo mnie nie będzie jednak na tej rocznicy ślubu i że no nie pojedziemy tam, gdzieśmy mieli pojechać, nie, chyba to jakiś hotel, spa i tak dalej, to, ale zrobimy to w jakiś inny czas. Ona mówi, ale słuchaj, ta rocznica ślubu wypada w ten dzień, myśmy byli na to przygotowani. Dla mnie to było coś bardzo ważnego. No ale tu jest ewangelizacja, to zbawienie duży i tak dalej. Słuchaj, to nasze małżeństwo, to jest rocznica ślubu, to był ten dzień, myśmy na niego czekali. No i on się tam na nią obraził i sobie pojechał na tę ewangelizację. I potem jeszcze próbował z jakimś tam księdzem, który też był zaangażowany w tę ewangelizację, pytać go: proszę księdza, czy ja dobrze zrobiłem, że pojechałem na tę ewangelizację? Bo żona miała coś tam ustalone, jakaś wspólna kolacyjka i tak dalej. No nie, no ewangelizacja, zbawienie duszy. No kogo to zapytał? Księdza, który był zaangażowany w tę ewangelizację, czyli był uwiązany emocjonalnie. No nie mógł odpowiedzieć inaczej. Ale jakby poszedł jakiegoś innego księdza, niezwiązanego z tym tematem, być może by usłyszał: słuchaj, twoje małżeństwo na pierwszym miejscu, twoja żona. Ona tego oczekiwała. Ona była na to przygotowana. Czasami trzeba zostawić 99 owiec, żeby iść za tą jedną, która cię potrzebuje. To też jest Ewangelia. Z świętego Łukasza, 15 rozdział. Zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owca, która mi zginęła. Potrafimy zgubić swoje małżeństwo, swoją żonę, swojego męża, bo nam się wydaje, że 99 owiec jest ważniejszych. Ewangelizacja, praca, inne sprawy. Czasami dla kobiety to mogą być dzieci. Dzieci też zdarza się, że zdradzają swojego męża z własnymi dziećmi. Ale to nie. Tą jedną owcą najważniejszą dla ciebie jest twoja żona, twój mąż. I ty dla niej nieraz będziesz musiał zostawić te 99 ważniejszych owiec. I to jest taka prawda, do której wciąż trzeba dojrzewać i do niej wracać. I tak się zastanów, z czego jesteś w stanie zrezygnować dla swojej żony, dla swojego męża. I kiedy nie potrafiłeś z czegoś zrezygnować? No właśnie. Ja tak dużo miałem napisane, ale tak prawdę mówiąc to... Na najważniejsze powiedziałem, bo chciałbym wam jeszcze stworzyć przestrzeń, żebyście sobie powiedzieli to, co chcecie sobie powiedzieć. Taka jeszcze jedna rzecz właśnie, żeby mi nie umknęła. Bo my często się zatrzymujemy tylko i wyłącznie na tym, co widzimy we współmałżonku, na zewnątrz. Bo tak już mówiłem o tych wybuchach furii, złości i tak dalej, albo w tym gburstwie męża, jego pysz. My się zatrzymy na tym, co zewnątrz. A Pan Jezus chce, żebyście przenikali swoje serce, uczyli się przenikać serce. To jest taka umiejętność, którą też my się uczymy jako kapłani, żeby starać się nie widzieć tylko i wyłącznie to, co na zewnątrz ktoś sobą reprezentuje, ale umieć spojrzeć w jego serce, w jego intencje, co tak naprawdę dzieje się w sercu. To jest pewna łaska, trzeba się o nią modlić. Taki dar, umiejętność wpatrywania się w serce współmałżonka. I kiedy ty widzisz na przykład wybuch złości swojej żony, to zacznij się modlić, Panie Jezu, co tak naprawdę dzieje się w jej sercu? Dlaczego ona tak się zachowuje? Nie oceniaj jej zachowania, tylko co w tym momencie dzieje się w jej sercu? I może zobaczysz właśnie jakąś ranę, jakieś rozczarowanie właśnie. To, że po raz kolejny ją zostawiłeś, nie dostrzegłeś, że się poczuła nieważna, drugi, piąty, dziesiąty raz. Może to zobaczysz w jej sercu. I tak samo ty jako żona, kiedy widzisz to swojego męża, to co ciebie odrzuca i tak dalej, patrz w jego serce. Czy on rzeczywiście jest taki zły, czy może jednak to jego serce jest inne, może też jest właśnie poranione tym, że niejednokrotnie powiedziałaś mu jakieś słowa krzywdzące, nie doceniłaś go, nie zauważałaś jego starań, może go słowem gdzieś przygwoździłaś jakąś krytyką, na którą jest bardzo czuły i tak dalej, może mu nie ofiarowałaś także swojego uśmiechu, docenienia. Może to jest teraz w jego sercu, może są te rany. Zawsze patrzcie w te serce, co się w nich dzieje. To jest, myślę, taka bardzo, bardzo ważna umiejętność przenikania serca. Patrzeć na to, co się dzieje w sercu. Widzieć szerszy kontekst tego, co się dzieje w waszym życiu. W tym właśnie mówieniu o tych wadach, tą tak zwaną trudną prawdę, pamiętajcie o tych pułapkach, ja o tym już dzisiaj powiedziałem, ale to jeszcze raz podkreślam, że zły duch takiej rozmowy prowadzi w taką stronę, żeby obciążyć drugą stronę. On ci podrzuci te kamienie, którymi może nawet nieświadomie, pod wpływem emocji rzucisz tą drugą stronę. Że się po prostu skupisz na wadach i nie na nieuporządkowaniach tej drugiej strony. A ta druga strona nie jest gotowa, żeby o tym usłyszeć, pamiętajcie. Nie być tym, kto przyjmuje te kamienie od złego ducha. Rozpoznawać te duchy, które stoją za tobą w tym momencie, kiedy chcesz powiedzieć prawdę. Nie obciążać też tej drugiej strony prawdą, na którą jeszcze nie jest gotowa. Ty nie masz być tym, który coś udowadnia swojej żonie czy mężowi, ale masz być tym, który współczuje, którego podniesie właśnie jak ten miłosierny Samarytanin. Pozwólcie tylko jeszcze, że ja przeczytam te pytania, żebyście tak mniej więcej wiedzieli, na jakie tematy będziecie rozmawiać ze sobą. Pierwsze pytanie. Czy rozeznajesz duchy, kiedy zwracasz się do małżonka? Pod jakim jesteś wpływem? Złego ducha czy Bożego ducha? Zły duch jest w tobie, gdy są w tobie pretensje, żal, gniew, złość, nienawiść. A jest w tobie Boży duch, gdy są w tobie miłość, współczucie, pragnienie dobra małżonka. Czy myślisz o konsekwencjach słów, które wypowiesz, będąc pod wpływem złego lub Bożego ducha? Drugie pytanie. W jaki sposób wypowiadasz trudną prawdę małżonkowi? Czy dbasz o sprzyjające okoliczności, czas? Czy jest to przemodlone? Czy potrafisz dostrzec, jakie owoce w sercu twojego małżonka zrodziły wypowiedziane przez ciebie słowa? Trzecie pytanie. Czy potrafisz zobaczyć swoje zranienia i słabości z przeszłości? Czy jest w tobie bunt na to? Czy pozwalasz Jezusowi to uzdrawiać? Czy raczej adorujesz w sobie te zranienia? Czwarte. Do kogo zwracasz się o pomoc i z kim rozmawiasz w trudnościach w małżeństwie? Czy są to osoby, które pragną przetrwania waszej więzi małżeńskiej, czy raczej jej rozpadu? Jaka jest ich relacja z Jezusem? Jakie są ich zranienia? Czy rozmawiasz tylko z tymi, którzy ciebie poprą? I piąte pytanie. Czy potrafisz zostawić 99 owiec, czyli wszystko, aby ratować jedną owcę, swojego męża, swoją żonę? Takie pytanka. Możecie je oczywiście zabrać ze sobą do domu i w ogóle zachęcam, żeby sobie do nich wracać często, na przykład w ramach jakiegoś rachunku sumienia codziennego czy przed spowiedzią, bo myślę, że to jest taka sprawa bardzo uniwersalna.